Dzisiaj gościnią w kanale KMH Ewa Łabno-Falencka będzie o Mercedesie, będzie o sztuce, będzie o geopolityce i genialnej pozycji, który każdy musi mieć na swojej półce w biblioteczce, czyli listy Marii Skłodowskiej-Curie i Alberta Einsteina. Ewa, gro ludzi kojarzy cię wyłącznie z marką Mercedes. Mało kto wie, że z wykształcenia jesteś filolożką, dobrze mówię, dobrze pamiętam?
Dobrze.
Studiowałaś w Krakowie, w Berlinie, we Freiburgu, a zanim trafiłaś do Mercedesa, pozwól, że rzucę okiem, żebym błędu nie popełnił, pełniłaś funkcję radcy do spraw kultury w ambasadzie RP w Bonn.
Tak
było?
Wszystko się zgadza.
Tak było. Jak z takiej ścieżki trafia się do Mercedesa i zostaje w nim na lata? A drugie moje pytanie, co z dyplomacji tak najbardziej przydało ci się w codziennej pracy w tejże korporacji?
No rzeczywiście, to jest taki trochę syndrom Janusza Gajosa, który po czterech pancernych musiał bardzo długo jakby ten swój imidż zmieniać i pokazać, że jest zdolny do różnych ról. Ja rzeczywiście studiowałam germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem wyjechałam za granicą, robiłam doktorat w Tybindze, pracowałam na uczelni w Polsce i w Niemczech. I stamtąd, ponieważ to była połowa lat 90., Polska była krótko po odzyskaniu swojej niepodległości, po wielkich zmianach w 1989 roku. Zastanawiałam się, co robić dalej ze swoim życiem i miałam taką dylemat, czy iść w naukę, bo byłam świeżo po doktoracie, zresztą niezłym chyba, wydany jako książka w Niemczech, czy też coś robić. No i po pracy naukowej człowiek jest taki, właściwie ma ochotę już rzucić tą bibliotekę i książki i trochę przystąpić do akcji. No i ówczesny ambasador Polski w Niemczech, Janusz Reiter, którego serdecznie pozdrawiam, bo jest to niesamowita postać. Pierwszy polski ambasador po zmianach. Zaufał mi i przyjął mnie do swojego teamu w dyplomacji. Czego się tam nauczyłam, co mi bardzo pomogło potem w Mercedesie. Tak naprawdę między dyplomacją a biznesem praktycznie nie ma różnicy, jeżeli chodzi, jest różnica oczywiście o content, o to, jakimi treściami się zajmujemy. Natomiast są pewne takie mechanizmy, nie wiem, negocjacji, argumentacji, rozmawiania z ludźmi, przekonywania, no bo dyplomacja to jest tak naprawdę sztuka przekonywania naszych partnerów co do interesów, bo w dyplomacji nie ma tak, że państwa, rządy, społeczeństwa się kochają na zawsze, tylko po prostu mają bardzo różne interesy. Wtedy w latach 90. naszym celem było, właściwie były takie dwa cele i wtedy ambasador Reiter powiedział, że obojętnie, czy jesteś, zajmujesz się kulturą, nauką, ekonomią czy polityką w tej ambasadzie, naszym celem jest wejście do NATO. Co się ziściło w marcu 99 roku i przygotowaliśmy się do wejścia do Unii Europejskiej. Wtedy elity polityczne w Niemczech były bardzo sceptyczne, szczególnie jeżeli chodzi o NATO. Wiadomo, Niemcy były zwolennikami takiej bardziej realpolitik, co powie Rosja. No ja mam czasem takie déjà vu teraz, jak śledzę politykę. No ale to się udało. No i to była fantastyczna szkoła. A później znowu miałam dylemat życiowy, czy zostać w dyplomacji, co mi się bardzo podobało, czy też przejść do biznesu. Tutaj zadziałała już sytuacja rodzinna, wróciliśmy do Polski i nie ma co ukrywać. No, warunki pracy i płacy w Mercedesie były po prostu dużo lepsze, aniżeli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Teraz to się już teraz trochę wyrównało, to od razu mówię. Dziecko miało 8 lat, więc chcieliśmy jakoś tak zapuścić korzenie. No i tak już zostało.
Wojtka, swojego męża, poznałaś w Niemczech, czy jeszcze przed wyjazdem do Niemiec? I czy to było przypadkowe spotkanie, czy przeznaczenie?
Nie, mojego późniejszego męża spotkałam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Byliśmy wtedy na kursach języka angielskiego British Council. Oboje uzyskaliśmy wtedy proficiency, więc można powiedzieć, że to nas połączyło. Pracowaliśmy oboje na uniwersytecie, po czym Wojtek dostał zaproszenie do pracy na uniwersytecie w Tybindze. To był rok 87. Młodszym słuchaczom przypomnijmy, że to były paskudne czasy w Polsce. Było szaro, socjalistycznie, biednie, nie było nic, nie było nic w sklepach, nie było szansy, to była taka szarzyzna, to były strasznie stracone lata, te między stanem wojennym a 89 rokiem. No i on miał wyjechać na rok, okazało się, że jego profesor stwierdził, że jest świetnym pracownikiem. To też pokazuje jakby poziom wykształcenia, prawda? Fizyk wtedy z Krakowa w 80-tych latach, który po prostu wyjechał do Niemiec i w niczym nie ustępował kolegom i koleżankom, wręcz przeciwnie. No więc ja pomyślałam sobie, że rok to ja przeczekam, mam fajną pracę w Krakowie, bardzo mi się to podobało, wykładałam na uczelni i zaczęłam pisać doktorat. No ale jak się okazało, że ma tam zostać jeszcze kolejne 4 lata, to pomyślałam sobie, że nie będę jak ta Penelopa, która robi sweter czy szal i potem je pruje, żeby poczekać na Odysa. No to spakowałam walizkę i wyjechałam i jeszcze było to ciekawe, ponieważ nie miałam wizy do Niemiec i tak naprawdę to uciekłam przez Wiedeń, gdzie Wojtek mnie odebrał i potem autostopem z dwoma walizkami, autostopem jechaliśmy z Wiednia do Tybingi. No i ostatnie zdanie do tej anegdotycznej sytuacji. Staliśmy na stacji benzynowej i machaliśmy na tym autostopie i pierwszym samochodem, który podjechał, to był zielono-butelkowy Mercedes klasa S z eleganckim kierowcą, który powiedział: zapraszam, ale muszę Państwu powiedzieć, że będę jechał trochę szybciej niż przepisy pozwalają, jeżeli się zgadzacie, to zapraszam. I zawiózł nas do Linzu, a z Linzu już żeśmy dalej pojechali.
Czyli możemy pokusić się o stwierdzenie, że to jednak było przeznaczenie.
Tak, a ja miałam pierwszego Mercedesa jeszcze wcześniej, kiedy pracowałam w ambasadzie. Wtedy na rynek weszła klasa A. Pamiętacie Państwo ten taki sandwich? Miałam 180 z lamelowanym dachem, srebrna. To był kupiony samochód w Diplomatic Sales, więc jeden z najwcześniejszych w ogóle. Więc w kolonii, na ulicy tak naprawdę wszyscy się oglądali. I ja już wiedziałam, że to jest ta marka. Czyli ale może ten wybór był taki z serca wtedy.
Okej, czyli może ta klasa z tym faldachem jednak wpłynęła trochę później na to, że Mercedes. Słuchaj, zaczepię cię jeszcze o Wojtka. 2017 rok. To ciężki dla ciebie rok.
Tak,
jakby to był... Odys odszedł z naszej planety. I ja mam pytanie, jak to wpłynęło na twoje życie zawodowe, jak wpływa taka drastyczna zmiana na podejście do pracy i życia?
No do życia bardzo wpływa, bo jak się jest w związku przez 25, prawie 30 lat, no to człowiek ma plany, jak i co będzie, na tak zwaną starość, prawda? Gdzie pojedziemy, co zobaczymy. My kolekcjonowaliśmy sztukę od połowy lat 90. No i było dużo takich sytuacji życiowych, że no jak nie masz tego, tracisz tego drugiego partnera, to jakby różne rzeczy się sypią, tak? Ja postanowiłam do tego jakoś tak podejść, żeby sobie ulżyć i wspólnie z córką ufundowałyśmy nagrodę dla artystów imienia Wojtka Falenckiego.
Chciałem też o to zapytać, bo też tu mam, przepraszam, że ci przerywam to pytanie, że w 18 roku z Kasią ufundowaliście nagrodę. Jakby moje pytanie, które chciałem ci zadać, ale już jakby prowadzimy tą dyskusję, co dla ciebie znaczy zostawić coś po sobie?
Kiedyś rozmawiałam z Henrykiem Wójcem, świętej pamięci, jeden z najpiękniejszych ludzi na świecie, tak charakterologicznie, i rozmawialiśmy właśnie, to było po śmierci mojego męża, a Henryk Wójec był też fizykiem. I rozmawialiśmy właśnie o takich różnych modelach życiowych i to, co człowiek traci, co zyskuje. I ja mu opowiadałam, jak mi jest ciężko, a on mówi: słuchaj, po prostu trzeba robić trzeba robić swoje, trzeba pracować, trzeba wychowywać dzieci, bo, i tutaj powiedział takie zdanie, bo przecież po coś jesteśmy na tym świecie. I on jako fizyk, nie wiem, czy był wierzący, czy był ateistą, ale było to takie piękne. Więc to, co możemy zostawić po sobie, no ja nie wiem, ja zostawiam przede wszystkim moją wspaniałą córkę, która jest już junior profesor historii sztuki na Uniwersytecie Wielkiej Brytanii. Na pewno zostawiam parę fantastycznych projektów w Mercedesie, takich jak Stacja Mercedes, czy też nasza akcja She is Mercedes, która trochę zrewolucjonizowała rynek, bo nagle się okazało, że kobiety, które w życiu nie myślały, że będą jeździć Mercedesem, ta marka jakby przybliżyła się do nich właśnie przez tą akcję She is Mercedes. No a ostatnio myślę, że też zostaną książki, które jako fundacja wydajemy wspólnie z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Takie odkryte przeze mnie właściwie też przypadkowo listy, korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie i Alberta Einsteina. Także nawet najsłynniejszy biograf polski, profesor Tomasz Pospieszny, pozdrawiam go serdecznie, nie wiedział o tej korespondencji. No i kiedyś ja to odkryłam, postanowiłam nie czekać, aż zrobi to ktoś inny, no bo Polska, wydaje mi się, że to jest też temat na dyskusję, no nie bardzo umie budować soft power. Jutro jest konferencja EFNI w Warszawie i tam właśnie będą się dyskutanci zastanawiać, jak promować Polskę za granicą. No, moim zdaniem powinniśmy budować soft power na tym, co mamy najcenniejszego. Maria Skłodowska-Curie jest najsłynniejszą nie tylko warszawianką, tylko Polką i we wszystkich rankingach jest uznawana za najsłynniejszą osobę z tego kraju.
Jest kobietą, która zdobyła 2 razy Nagrodę Nobla. To i chyba jest się czym chwalić.
Jest jedynym człowiekiem na tej planecie, który zdobył, śmiesznie o kobiecie, jako człowiek zdobył, tak? Mm-hmm. Ale jedyna osoba, która zdobyła 2 Noble w 2 różnych dyscyplinach, czyli przypomnijmy, fizyka i chemia. Było 3 albo 4 noblistów, ale oni na przykład mieli 2 razy Nobla z chemii, czy raz Nobla z chemii, raz Nagroda Pokojowa. Także Maria jest pod każdym względem wyjątkowa i dlatego się cieszę, że ta książka już jest w 4, a wkrótce w 5 językach. Prezentowałam ją na Expo, na zaproszenie Polskiej Akademii Nauk raz i potem na zaproszenie miasta Warszawy, więc fantastyczna przygoda. Teraz ostatnia wersja to jest wersja francuska, w przygotowaniu wersja niemiecka, także też dla mnie okazja, żeby trochę pojeździć też po Europie z tą książką. Natomiast łyżka dziegciu w tej beczce miodu. Będąc w Paryżu w listopadzie w zeszłym roku, zrobiłam sobie taki spacer śladami Marii Skłodowskiej-Curie. No i z przerażeniem zobaczyłam, że na przykład na kamienicy nad Sekwaną, gdzie ona mieszkała przez 22 lata, jest tablica upamiętniająca, która mówi, że była to Marie Curie. Tablica zwietrzała, w ogóle trudno było, gdyby nie to, żebym wiedziałam, że to jest ta tablica, której szukam, to nie wiedziałabym, że to jest ten dom. Ale no z bezczelnością powiadomiłam MSZ i Ministerstwo Kultury, obiecali, że się tym zajmą. Ale to trochę pokazuje, że my Polacy się skarżymy, że inni o nas nie wiedzą, że nas nie rozumieją, że nas nie doceniają. Natomiast sami nie dbamy o dziedzictwo narodowe, takie podstawowe.
Wiesz, my generalnie sami się nie doceniamy. To też jest prawda. Natomiast wiesz co, wywróciłaś kołami do góry troszkę.
O, przepraszam.
Harmonogram. Nie ma za co, bardzo proszę. Jeżeli jesteśmy, słuchaj, przy książce, która jest według mnie no, wydana w fenomenalny, piękny sposób, to chciałem ci zadać pytanie, bo o tych listach moglibyśmy spokojnie nagrać zupełnie niezależny podcast, ale powiedz mi, co cię najbardziej poruszyło w listach? To jest moje pierwsze pytanie, a drugie, czy wielkie umysły miały w sobie coś takiego, czego nam brakuje? No bo tu rozmawiamy o dwóch, no może nie najwybitniejszych, ale jednych z najwybitniejszych umysłów w historii świata.
No chyba tak, chyba tak. co mnie poruszyło. No w ogóle czytając korespondencję jakichś dwóch osób, to jest jakaś taka bardzo intymna sprawa, tak? No bo wchodzisz jakby w relacje dwóch osób. Bardzo często media mnie pytały, czy oni mieli ze sobą romans. Ale jak wiadomo, miłość nie jedno ma imię, tak? Więc to nie był romans taki w sensie erotyczny, damsko-męski, ale to można powiedzieć była agape, czyli taka miłość idealistyczna. Ja myślę, że oni mieli romans intelektualny, to znaczy kiedy się poznali w 1911 roku, no to Einstein miał lat 32, Maria miała 44-45, on był 12 lat młodszy. Z tej korespondencji wynika, że on po prostu był zafascynowany jej umysłem. A Einstein, jak pewnie państwo wiecie, był ekstrawertykiem. Mało rzeczy go fascynowało. On uważał, że tak jak Salvador Dali, trzy najbardziej ciekawe osoby na świecie to jestem ja, na drugim miejscu ja i może na trzecim to pewnie też ja. Natomiast w tym pierwszym liście, który on wysyła do Marii, to list się zaczyna słowami: Dear, szanowna pani Curie, proszę się ze mnie nie śmiać, że ja do pani piszę, mimo że nie mam nic do powiedzenia. Więc jakby ten Einstein, który już po roku 1905, to był taki najważniejszy rok właściwie w jego karierze naukowej, bo tam wtedy ogłosił teorię, szczególną teorię względności, był naprawdę już wielką, wielką postacią. On pisze do Skłodowskiej z takim, no, ogromną taką atencją, z respektem.
Uznaniem.
Uznaniem. Profesor Hanno Gutfreund, szef archiwum Einsteina w Jerozolimie, mówi, że on zna 85 tysięcy stron wszystkich pism Einsteina. I Einstein z nikim nie pisał, nie rozmawiał w taki sposób. To, co jego prawdopodobnie też fascynowało w Marii, bo wiele osób nie wie, że Maria nigdy nie studiowała fizyki. Chemii, przepraszam. Dzisiaj jak pójdziesz na którykolwiek uniwersytet, wydział chemii, to jest tam...
To chemia.
Plakat Marii Skłodowskiej-Curie. I to jest okej, bo ten drugi Nobel był z chemii w 1911 roku. Ale ona studiowała matematykę. Więc ona miała umysł bardzo matematyczny i... Na pierwszej stronie naszej książki, na okładce naszej książki jest takie niesamowite zdjęcie z 1924 roku, jak oni sobie spacerują nad Jeziorem Genewskim. No i ja bym dużo dała, żeby się dowiedzieć, o czym oni rozmawiali. Tak się zastanawiałam, o czym oni mogli rozmawiać. W tym czasie już ogólna teoria względności Einsteina była udowodniona, bo nie chcę zanudzać, ale ogólna teoria była ogłoszona w 1915 roku. 4 lata później było to słynne takie całkowite zaćmienie Słońca obserwowane w Afryce Zachodniej, dokładnie tam na Wyspie Księcia. No i się okazało rzeczywiście, że fale świetne, światło załamuje się pod wpływem grawitacji, czyli Słońca. Więc Einstein w tym momencie był absolutnie najsłynniejszym, ogłoszonym geniuszem i tak dalej. Maria była profesorką na Sorbonie. O czym oni sobie rozmawiali? Ja myślę, że oni sobie rozmawiali na pewno o nauce.
Wszechświecie.
O wszechświecie. Może dyskutowali o tym, czym jest czas. Albo może dyskutowali o tym... Ja myślę, że oni też dyskutowali o przyszłości świata, ponieważ Einstein był zwolennikiem rządu międzynarodowego. Pamiętajmy, że to było po I wojnie światowej, która pochłaniała 80 milionów ludzi. Europa była zmasakrowana. I oboje uważali, że nauka może wyciągnąć tę Europę z tego impasu. Więc to było chyba ostatnich dwoje naukowców, którzy byli zakochani w nauce, którzy mieli pasję graniczącą z takim zafiksowaniem na nauce, ale jednocześnie myśleli o losach świata. Zresztą później Einstein, wiadomo, jakie miał nastawienie do projektu Manhattan i tak dalej, i tak dalej.
Ja bym chciał się nadmienić, że Maria była pierwszą kobietą, która zrobiła prawo jazdy na ciężarówkę i wyruszyła ze swoim przenośnym rentgenem ratować żołnierzy. Natomiast no, nie wiem jak ty, ja się troszkę nie czuję, żeby wejść w dyskurs z tak wybitnymi umysłami, ale pewien jestem, że jesteś idealną osobą, której mogę zadać to pytanie i może być wesoło. Feminatywy. Padło to troszkę wcześniej. Jakie jest twoje podejście do feminatywów?
To ja się posłużę przykładem. To się też trochę wiąże z Marią Skłodowską Curie, bo jak pamiętacie, ona wyjechała do Paryża nie dlatego, że chciała poruszyć Polskę, ona chciała studiować w Polsce, ale Uniwersytet Warszawski był zamknięty, bo to była władza carska, wtedy Warszawa była, Polski nie było na mapie. Działał Uniwersytet Jagielloński, więc Maria pojechała, chciała studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie została przyjęta, bo to były lata 1800, koniec lat 80. poprzedniego, nie poprzedniego stulecia, dwustoleci. Tak. Nie została przyjęta nie dlatego, że stwierdzono, że jest niemądra albo że nie umie, tylko po prostu kobiet wtedy na uniwersytecie nie było. Notabene potem przyjechała drugi raz, kiedy już zrobiła magisterkę i chciała wykładać na uniwersytecie i też jej nie przyjęto. I ona, mimo że nie była złośliwą osobą, to zrobiła na swoim doktoracie taką złośliwą dedykację, że mój doktorat dedykuję Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, który mnie nie przyjął do pracy, bo dzięki temu mogłam zrobić ten doktorat na Sorbonie. Pierwsza studentka, pierwsza kobieta pojawiła się w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1907 roku. I Krakowski Czas, takie konserwatywne czasopismo w Krakowie, poświęcił całą jedną szpaltę tematowi, po co takie paskudne słowo jak studentka? Mhm. Przecież jest student. A to, że kobiety nagle mają taką zachciankę, żeby studiować, no to przecież różnie, to po co takie słowo? I bardzo śmieszny jest ten artykuł, no bo dzisiaj dla nas nie jest to...
Studentka jest oczywistością.
Tak. I to pokazuje, bo ja jestem lingwistką, że język jest żywy, że język tworzy pojęcia, których nie było. No bo jeżeli nie było studentek, nie było kobiet na uniwersytecie, nie było potrzeby tworzenia takiego słowa. Ja jestem za feminitywami i nie kupuję argumentu, że coś jest brzydkie albo że coś szpeci język polski, ponieważ język dla wszystkich, którzy trochę wiedzą o języku, o strukturalizmie, wiedzą, że język to jest ta dolna warstwa takiego wzoru, to się nazywa long, czyli takie pewne struktury, które są wypełniane przez parol, to od Ferdynanda de Saussure'a. Więc jeżeli w tej strukturze głębokiej jest możliwość zrobienia żeńskiego odpowiednika, to nie powinniśmy mówić, że coś jest brzydkie. Ono nie jest brzydkie, ono jest nowe. I tak jak Krakowski Czas 120 lat temu mówił, że paskudne słowo studentka, tak my pewnie za 20-30 lat w ogóle nas nie będzie to raziło. Znaczy mnie to nie razi, bo ja uważam, że język jest żywy i mamy w polszczyźnie zasady, jak z rzeczownika męskiego, rodzaju męskiego zrobi rzeczownik rodzaju żeńskiego. Natomiast wydaje mi się, że cała dyskusja jest jeszcze jedno. Bardzo nie lubię, kiedy same kobiety mówią, że im się to nie podoba. Bo to nie jest kwestia właściwie języka, to co mi się podoba czy nie, tylko to jest kwestia obecności kobiet w strefie publicznej, w biznesie, w nauce, wszędzie tam, gdzie jest, można tak powiedzieć, władza i pieniądze. Bo nikomu nie przeszkadza sprzątaczka. Prawda? Nikomu nie przeszkadza sekretarka. Nikomu nie przeszkadza pielęgniarka. Czyli te zawody, które są gorzej płatne, które są mniej poważane, mimo że one są bardzo poważne, prawda? I bardzo takie ważne dla systemu. Pamiętacie, jak w pandemii jedna z włoskich lekarek powiedziała, że Ronaldo zarabia setki milionów. No to jak jest teraz pandemia, no to dlaczego nie zwracamy się do piłkarzy, do celebrytów o poradę, tylko do lekarzy? Ja wiem, że świat jest tak urządzony, że Ronaldo zarabia tyle, ile zarabia i będzie tak zarabiał, ale polecam to na marginesie książkę Davida Grebera pod tytułem Bullshit Jobs, który pokazuje, że nasz świat jest tak urządzony, że nie zawsze ci, którzy wykonują najbardziej istotne zawody dla społeczeństwa, są najlepiej opłacani.
Na dalszy ciąg podcastu KMH zapraszamy za chwilę.